Ze studia Voice House specjalna seria zatytułowana Ukraine in Brief. To zapiski z ukraińskiego frontu przygotowywane przez Agnieszkę Szypielewicz. Aga jest Polką urodzoną w Charkowie, z Ukrainą w sercu, doskonale znającą ukraińską, ale też rosyjską historię, kulturę i ludzi. To ważne, żeby zrozumieć Wschód, szczególnie ważne teraz, kiedy poza prawdą na wojnie bardzo szybko umiera kontekst. Zaraz po wybuchu wojny poprosiłem Agnieszkę, żeby zbierała historie, którymi dzieli się na Twitterze, w jedną opowieść, którą będziemy codziennie aktualizować. Czas na najnowszą taką historię. Kiedy Ukraińcy walczą z najeźdźcami, w Rosji budzą się demony, które nigdy nie zapadły w zbyt głęboki sen. 16 marca. Rosyjski prezydent przeprowadził spotkanie z członkami rządu. Po 3 tygodniach inwazji wiadomo było, że ani Kijów, ani żadne inne strategiczne ukraińskie miasto nie zostało zdobyte w 48 godzin, choć takie były założenia Blitzkriegu. Wyraźnie rozzłoszczony Władimir Putin, rąbiąc słowa jak drewno, postanowił napuścić prawdziwych rosyjskich patriotów na mieszkańców Rosji, tkwiących mentalnie na Zachodzie i wyznających liberalne wartości. Cały Zachód chce rozbić nasze społeczeństwo, spekulując o naszych stratach wojennych czy skutkach sankcji ekonomicznych. Chce sprowokować społeczny konflikt w Rosji i wykorzystać piątą kolumnę do osiągnięcia swoich celów. A cel jest tylko jeden – zniszczenie Rosji, mówił Władimir Putin. Wezwał wszystkich Rosjan do oczyszczenia społeczeństwa z jednostek wrogich ukochanej ojczyźnie. Na skutki nie trzeba było długo czekać. W poprzednich odcinkach zapisków wspominaliśmy już o tysiącach Rosjan, którzy pakują walizki i wyjeżdżają z kraju, nie czekając, aż władza o nich się upomni. Kilka dni temu przeczytałam na Facebooku pełen smutku wpis Anny Daniłowej, redaktor naczelnej prawosławnego portalu Prawmir. Daniłowa z rozpaczą pisała, że z Rosji masowo wyjeżdżają świetni nauczyciele, czasem przez to zamykają się całe szkoły. Dyrekcja placówek, zarówno prywatnych, jak i społecznych, rozkłada ręce, bo nie ma komu uczyć dzieci. Jestem bardzo wdzięczna tym, którzy nie wyjechali, nie porzucili swoich uczniów i studentów, napisała Daniłowa. A ja od razu przypomniałam sobie, że w ostatnich dniach przeczytałam o co najmniej 3 przypadkach donosów na nauczycieli za wyrażanie antyrosyjskich poglądów i dyskredytację rosyjskiej armii. Przypomnijmy, że za rozpowszechnienie informacji o prawdziwym obliczu wojny w Ukrainie, protestowaniu przeciwko zbrodniom rosyjskich żołnierzy lub wspieranie Ukrainy można obecnie w Rosji dostać wysoką grzywnę, a nawet trafić na 15 lat do łagru. Donosicielstwo ma w Rosji długą tradycję. Jeszcze za czasów Piotra I donosiciele sowicie byli opłacani i nagradzani za co smakowitsze plotki, które mogły przynieść profity władzy. Od 1711 roku w Rosji istniała nawet oficjalna państwowa instytucja, której zadaniem było zbieranie informacji dla imperatora. Donosy były podstawą wszczęcia spraw politycznych i oskarżeń o zdradę, a ze zdrajcami Piotr I rozprawiał się wyjątkowo okrutnie. Jeżeli oskarżenie zostało potwierdzone, donosiciel dostawał premię, czasem awans. Jeżeli dzięki niemu udawało się zatrzymać urzędnika albo szlachcica winnego zdrady państwowej, donosiciel mógł liczyć na przejęcie majątku winnego. Rozkwit donosicielstwa przypadł jednak na czasy Związku Radzieckiego, a szczególnie stalinowskiego Wielkiego Terroru. Odkąd w 1923 roku Feliks Dzierżyński, twórca Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, słynnej ČK, tajnej policji, nakazał wszystkim komunistom informowanie o wszelkich odstępstwach od linii partii, narastała fala donosów i natychmiastowego karania oskarżonych. Na sprawiedliwe śledztwo nie było ani czasu, ani pieniędzy. Rosła w siłę armia agentów prowokatorów, którzy w odróżnieniu od przodków nie dostawali już profitów materialnych, ale pieli się po partyjnej drabinie przywilejów. W 1926 roku do kodeksu karnego wprowadzono paragraf o karaniu za niedonoszenie. Powszechny strach przed wrogami ludu i paranoja z tym związana doprowadzały do sytuacji, w której rodzice donosili na własne dzieci, a dzieci na członków rodziny. W latach 30. narodził się mit Pawki Morozowa, pioniera, który doniósł na własnego ojca za to, że ten współpracował z kułakami i nie chciał utworzyć we wsi kołchozu. Pawka, czyli Paweł Morozow, został zamordowany wraz ze swoim bratem kilka miesięcy po skazaniu ojca na 10 lat łagrów. Radziecka machina propagandowa od razu wykorzystała tę historię, żeby zachęcić radziecką młodzież do donosicielstwa. I choć mit miał niewiele wspólnego z prawdą, Pawka Morozow stał się dla radzieckich dzieci wzorem do naśladowania. Gazeta dla dzieci i młodzieży, która nazywała się Pionierska, a jakżeby inaczej, Prawda, zachęcała czytelników do donosicielstwa. W kolejnych numerach pisma publikowano donosy na rodziców i nauczycieli. W typowym dla radzieckiego totalitaryzmu triumfalnym tonie Pionierska Prawda pisała na przykład o dzielnym Dmitriju, dzięki któremu udało się zatrzymać parę wrogów ludu. Kobieta została skazana na 10 lat łagrów, mężczyzna na karę śmierci. Dmitrij zaś otrzymał zegarek z grawerem, strój pioniera, biała koszula, szorty i obowiązkowa czerwona trójkątna chusta, a także roczny abonament gazety Wnuczkowie Lenina. Dziś prawnuczkowie Lenina nagrywają swoich nauczycieli, którzy sprzeciwiają się wojnie w Ukrainie i wysyłają nagrania do rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Irna Gen, nauczycielka języka angielskiego w rosyjskim mieście Penza, wyraziła w czasie lekcji swoje zdanie na temat wojskowej operacji specjalnej. Stwierdziła, że Ukraina jest suwerennym państwem i ma prawo się bronić. Uczniowie na nią donieśli. Nadjeżda Czesnokowa została zadenuncjowana przez swoich studentów ze szkoły muzycznej w Archangelsku, ponieważ powiedziała, że przypadki donosicielstwa na nauczycieli są haniebne. Obie nauczycielki straciły pracę. Trwa zastraszanie innych wrogów ludu, dziennikarzy i intelektualistów. Ofiarą tradycyjnie nieznanych sprawców padł laureat pokojowej Nagrody Nobla Dmitrij Muratow. Został oblany mieszanką farby olejnej i acetonu, gdy jechał pociągiem z Moskwy do Samary. Nie zliczę już przypadków pisania litery Z na drzwiach opozycjonistów, nawet jeśli już emigrowali z kraju. Niech wiedzą, że nie mają czego szukać w mateczce Rosji. I jeszcze długo nie będzie tu dla nich dobrego miejsca. To były kolejne zapiski z cyklu Ukraine in Brief. Kierownictwo produkcji Adrian Gronek-Liszka. Produkcja Dorota Żurkowska. Realizacja Kacper Majdan. Redakcja Agnieszka Szypielewicz i Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Czytał Jarosław Kuźniar.